Chwała Bogu, bracia i siostry. Otwórzmy dzisiaj list Pawła Apostoła do Filipian. List Pawła Apostoła do Filipian, rozdział 4. Czwarty rozdział Pawła, listu Pawła Apostoła do Filipian. Przeto, bracia moi umiłowani i pożądani radości i korono moja, trwajcie w Panu umiłowani. Upominam Ewodię i upominam Syntycha, aby były jednomyślne w Panu. Proszę także i Ciebie, wierny mój towarzyszu, zajmij się nimi, wszak one dla Ewangelii razem ze mną walczyły, wespół z Klemensem i z innymi współpracownikami moimi, których imiona są w Księdze Żywota. Radujcie się w Panu zawsze, powtarzam, radujcie się. Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim, w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem, powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Czyńcie to, czego się nauczyliście i co przejęliście, co słyszeliście i co widzieliście u mnie. A Bóg pokoju będzie z wami. A uradowałem się wielce w Panu, że nareszcie zakwitło staranie wasze o mnie, ponieważ już dawno o tym myśleliście, tylko nie mieliście po temu sposobności. A nie mówię tego z powodu niedostatku, bo nauczyłem się przestawać na tym, co mam. Umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Wszakże dobrze uczyniliście, uczestnicząc w mojej udręce. A wy, Filipianie, wiecie, że na początku zwiastowania Ewangelii, gdy wyszedłem z Macedonii, wy byliście jedynym zborem, który był wspólnikiem moim w dawaniu i przejmowaniu. Bo już do Tesaloniki raz i drugi przesłaliście dla mnie zapomogę. Nie żebym oczekiwał daru, ale oczekuję plonu, który obficie będzie zaliczony na wasze dobro. Poświadczam zaś, że odebrałem wszystko, nawet więcej niż mi potrzeba. Mam wszystkiego pod dostatkiem, otrzymawszy od Epafrodyta wasz dar, przyjemną wonność, ofiarę mile widzianą, w której Bóg ma upodobanie. A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale, w Chrystusie Jezusie. Bogu zaś i Ojcu naszemu niechaj będzie chwała na wieki wieków. Amen. Pozdrówcie każdego świętego w Chrystusie Jezusie. Was pozdrawiają bracia, którzy są ze mną. Pozdrawiają was wszyscy święci, zwłaszcza zaś ci z domu cesarskiego. Łaska Pana Jezusa Chrystusa niechaj będzie z duchem waszym. Amen. Proszę siostry, tutaj ten rozdział nazywa się rozdział napomnienia. W języku biblijnym znaczy zachęta. Nie jest to zwrócenie uwagi, nie jest to jakaś korekta, jakieś strofowanie powodu, ktoś źle postępuje. To jest po prostu zachęta. Apostoł Paweł tutaj do Filipian, czyli mówić inaczej, do Greków, do pogan, chrześcijan wywodzących się z pogan, mówi coś, co nie mówi, powiem inaczej, nie mówi nic odkrywczego. Często apostoł Paweł, nawet apostoł Piotr w swych listach mówi: powtarzam się i będę się powtarzał, bo to jest zabezpieczenie. Prawda? Rodzice często do swoich dzieci mówią często te same słowa, które czasami dzieci już nie chcą słuchać. Ale to jest, nie wynika z tego, że rodzice czepiają się swojego syna, swojej córki. Widzi, że córka i syn są uśmiechnięci, mają wolny dzień, to ja przyczepię się. Tak, do piokę. I myślimy, do czego tu się przyczepić u swojego dziecka. I zawsze coś znajdziemy. Wiadomo, nikt nie jest doskonały. Paweł to nie robi po to, żeby przyczepić się, żeby przykrość wyrządzić, żeby zranić. Na przykład wierszy mówi: radujcie się w Panu. Wiecie, ja w tyle lat zboże pierwszy raz to słyszę. Radujcie się w Panu. Wiecie, ja codziennie prawie to słyszę, kiedy czytam słowo. Prawie co niedziela pastor powtarza te słowa. Radujcie się w Panu. Czy w takiej, czy w innej formie. Czy mówiąc dosłownie, czy mówiąc przenośnie, z reguły o to chodzi. Radujcie się w Panu. Ale to słowo radujcie się w Panu, nie da się tego zdania rozdzielić. Bo można radujcie się w Panu. Czyli tak, radujcie się tylko na nabożeństwach. Radujcie się, kiedy Bóg Wam pobłogosławi. Radujcie się, kiedy jest Wam dobrze. A co powiedział, jak powiedzieć, nasz brat, można powiedzieć śmiało w Chrystusie Job, to, że dobre przyjmujemy od Pana, jest wspaniale, prawda? Chociaż Stary Testament z reguły wtedy Żydzi myśleli w taki fajny sposób, że jeśli jesteś błogosławiony przez Boga, to to widać w twoim życiu. Twoje bydło rodzi, twoje obory, twoje chlebne są pełne, twoje pola są obfite w zboża, które uginają się pod ciężarem pełnych kłosów, a jeśli jest odwrotnie, to nie mów o Bożym błogosławieństwie, prawda? A Job mówi, dobre przyjmujemy od Pana, można powiedzieć z radością, z chęcią, to jak przychodzi coś niedobrego, my mówimy coś złe, nas spotyka, to ciężko nam przyjąć, zaakceptować pewne rzeczy. I patrzcie, czytamy w tym fragmencie w wierszu 12. Apostoł Paweł mówi tak. Umiem się ograniczyć. Niektóre tłumaczenia mówią, umiem się uniżyć. Wiecie, jest inaczej, kiedy ktoś cię uniża, a kiedy sam uniżasz się. Ktoś nas unisza, ktoś silniejszy od nas, to nie masz innego wyjścia, będziesz poniżony. Bo nie masz takiej siły, żeby się przeciwstawić. A Paweł mówi, ja świadomie potrafię się uniżyć. Tak jestem przez Boga zmieniony, że potrafię się uniżyć sam z własnej woli. Umiem też żyć w obfitości. No to wiecie, to każdy z nas potrafi żyć w obfitości. Podejmujesz decyzję, ja żyję w obfitości. A Paweł tu mówi o dwóch biegunach. Umiem się ograniczyć lub inaczej uniżyć się, umiem też żyć w obfitości. Wszędzie, we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony, jak i głód cierpieć. Obfitować, jak i znosić niedostatek. Albo inaczej akceptować moją słabość. Paweł to umie. Dlaczego? Bo on to traktuje tak. Taka jest wola Boża. Oczywiście jest warunek. Jeśli jesteśmy pewni, że to jest wola Boża. Bo jeśli to jest wola kogoś innego, to Słowo Boże mówi, masz temu się sprzeciwiać. A jeśli to jest wola Boża, z całą pełnią to przyjmujmy. Nawet jeśli to się wydaje, że to jest nieprzyjemne, boli bardzo, chcielibyśmy to z siebie zrzucić, to jarzmo, tego cierpienia, a jeśli to wynika z Bożej woli, przyjmijmy to, bo to jest Boże błogosławieństwo. Jak mówi pierwszy rozdział pierwszego listu Piotra. Po krótkotrwałych cierpieniach przyjmijmy to jako z największą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzimy. I Paweł rozmaite próby przechodził i został wyćwiczony. Inne tłumaczenie mówi, został wtajemniczony. Bóg chce nas wyćwiczyć. Wiersz 13 mówi, i tu Paweł podsumowuje, wszystko mówi, wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie. Albo inaczej, jestem silny w Chrystusie. I to, wiecie, ciężko jest uwolnić się człowiekowi, nawet w tych czasach, chrześcijaninowi, że coś, co złego mnie spotyka, według mnie złego, coś, co jest nieprzyjemne, to jest zgodne z Bożą wolą. Ciężko nam to zaakceptować. Z reguły myślimy, Bóg nas prowadzi, albo jak cytując za Słowem Bożym, dajemy się prowadzić Duchowi Świętemu, no to Bóg nas prowadzi do czego? No do wspaniałych pastwisk, prawda? Jak mówi Ewangelia Jana o dobrym pasterzu. Wejdzie i wyjdzie przez drzwi, którymi jest Jezus Chrystus i co znajdzie? I pastwisko znajdzie. Znajdzie pastwisko ze świeżą trawą, gdzie można się posilić. I my tak szukamy tego pastwiska, a czasami Duch Święty nas prowadzi, patrzysz, jakoś nie dać tego pastwiska. Albo widać to, co byśmy chcieli, ale widzimy co innego. Nie patrzymy Bożymi oczami, patrzymy swoimi oczami. I tu Paweł mówi do Filipian, radujcie się w Panu zawsze, powtarzam, radujcie się. Dlaczego tak Paweł mówi? Widocznie tego im brakowało. Tego im brakowało. Radowali się wtedy, kiedy pasowały okoliczności. No wiecie, nie jesteś na weselu, co robisz? No płaczesz, współczujesz jej, współczujesz jemu, współczujesz rodzicom, bo wpakowali pieniędzy w te wesele. To razem współczuć, tak się wszyscy robią na weselach, prawda? Wszyscy się cieszą. Bo to jest czas radości. Taka kolęda, czas radości, wesołości, prawda? Nastał światu temu. Śpiewamy tą kolędę. A co robimy na pogrzebie? Trochę reakcja jest inna, prawda? Ale zobaczcie, czy spotyka nam coś, nas coś dobrego, wesołego, czy coś przykrego, Słowo Boże tu nie rozgranicza. Radujcie się w Panu. I wiecie, jest taki wyraz, no, on jest tu jasno napisany, zawsze. Zawsze się radujcie. Bo radość, którą daje nam Bóg, posiada w sobie siłę. Wiecie, zakon miał przekazania. Setki przykazań, przepisów. Niektórzy wyliczyli to z komentarzami razem, ponad 600 tego było. Nie wiem, nie liczyłem. Ponad, to było tego dużo. I to były zakazy, nakazy, zakazy, nakazy. Nowy Testament, gdzie pojawia się Jezus Chrystus, podaje też pewne przepisy, pewne zasady, które musimy wykonywać, które są bardziej zaostrzone. Ale zobaczmy, te rzeczy, które podaje nam Jezus, któreśmy robili, kiedy podaje nam Jezus przykazanie, które mamy spełniać, a automatycznie z tym przykazaniem idzie łaska mocy Jezusa Chrystusa, które mamy do swojej dyspozycji. Jeśli jest napisane radujcie się w Panu zawsze, powtarzam, radujcie się, to wynika z tego to, że to zależy tylko od naszej decyzji, czy będziemy się radować, czy nie. Bo siły do tego, siłę do radowania się mamy w Jezusie Chrystusie. Tak apostoł Paweł powiedział, wszystko mogę w Jezusie Chrystusie, tylko kwestia mojej decyzji. Niektórzy mówią, nie jestem w stanie przebaczyć tej osobie. A właśnie jesteś w stanie. Bo Bóg daje nam siłę. Czasami jest trudniej, ale Bóg daje nam siłę. Czytamy taki fragment. W Ewangelii Łukasz, w Ewangelii Mateusza, 28 rozdział. To jest ten ostatni wiersz tego rozdziału i całej tej Ewangelii. Jezus w 18 wierszu 28 rozdziału mówi tak, a Jezus przystąpiwszy rzekł do nich te słowa, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Zauważcie, słowo mówi, ucząc je wszystkiego, ucząc je przestrzegać, nie nakazując przestrzegać. Zauważcie, zakon mówił nakazuje. Jezus nie mówi nakazuje. On mówi, ja was uczę, abyście przestrzegali. A pierwszy werset tego fragmentu mówi, dana mi jest wszelka moc. I czytamy ostatni werset, co wam przekazałem, a oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata, aby was wspierać. Stary Testament nic nie mówi o wsparciu. Były przepisy, były prawa, były pewne procedury, które wszyscy musieli spełniać. Niektórzy to robili z radością, z pełną miłością do Boga, ale to ciężko było. Niesamowicie ciężko było. Jezus podnosi poprzeczkę zakonu, teraz mówiąc zakonu chrystusowego, podnosi poprzeczkę tych przekazań, które Stary Testament wprowadził, a Jezus je rozwinął i jeszcze bardziej rozszerzył, mówiąc, moje przekazania nie są uciążliwe. Kiedyś było w w Starym Testamencie, w 10 przekazaniach, w dekalogu tak zwanym, nie cudzołóż. Wszyscy to znali. To samo uczniowie dla Jezusa zacytowali. Przeczytamy to w kazaniu na górze, w 5 rozdziale Ewangelii Mateusza. A Jezus powiedział, mówi do nich, nawet jakbyście pomyśleli o jakiejś niewieście zbyt śmiale, czy bardziej tak, wiecie, rozwijając te myśli o tej kobiecie, już zgrzeszyliście z nią, nic nie robiąc nawet fizycznie. Oni za głowę się złapali, nawet apostołowie. Jak tu żyć? A jakiś czas później Jezus mówi, przekazania moje nie są uciążliwe. Bo uczniowie nie brali jednego pod uwagę, że Jezus, mówiąc te słowa, zostawia wszystkim ludziom, którzy chcą go naśladować, moc. Moc, która przewyższa wszystko. I dalej, kiedy czytamy piąty wiersz tego 4 rozdziału, kiedy Paweł mówi do Filipian, skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. I następny werset. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. Inaczej, módlcie się do Boga i mówcie do Niego, aby On o wszystkim wiedział. Chociaż wiecie, Bóg wie o wszystkim. Ale Bóg inaczej traktuje to, o czym wie, a inaczej to, o czym Mu powiemy. Czyli jak Mu coś powiemy, On wie, że chcemy, żeby On to wiedział. Jak czegoś, coś mamy w swoim życiu i Bóg nie chcemy, żeby Bóg o tym wiedział, chociaż Bóg o tym wie. Wiemy o tym doskonale. Znaczy chcemy to ukryć, coś jest nie tak. Bóg mówi, nie troszcie się o nic. Potrafimy o nic się nie troszczyć? Co znaczy o nic? No o nic. Potrafimy nie troszczyć się o nic w własnym życiu. Powiem ja jeszcze nie potrafię. Może wy potraficie, ja jeszcze nie potrafię. Ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. Czyli niech Bóg wie o wszystkim. A patrzcie, co mówi 7 werset. A pokój Boży, dopiero po tym, co zrobimy w 6 wierszu, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Strzec to jest jakby taka, można powiedzieć, odmiana, taka wyraz pochodzący z terminologii wojskowej. Ktoś tu stoi na warcie. Pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum. Strzec będzie myśli waszych i serc waszych. Oczywiście to nie jest taka furtka, że o, Bóg wszystko będzie robił, ja nic nie będę robił. Werset 8 mówi, wreszcie bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. I słowo to Boże nic nie mówi o mocy, która wypływa z Bożego tronu. O łasce, byśmy nazwali ją łaska. Co Boże mówi? Objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi. Tym bardziej dla ludzi, którzy uwierzą. Zbawienna łaska Boża objawiła się dla swojego ludu. Dla ludu Jezusa Chrystusa. I kiedy to czytamy, nie mając za uszami, tak, masz moc, Bóg dał ci moc. To kiedy czytamy, radujcie się w Panu zawsze, to jest niewykonalne. Wiecie, jak ja mam takie problemy, które się, wiecie, to nic sobie nie poradzi. No to weź się raduj, no i weź się raduj. A słowo Boże mówi, raduj się. To gdzieś jest konflikt. Ktoś tu nie mówi prawdy. Ja nie potrafię mówić prawdy, że się nie potrafię radować? Czy słowo Boże mija się z prawdą i mówi, radujcie się, a to nie jest prawda? No wiadomo, że ja mogę się mylić. I ja się mylę, bo słowo Boże jest zawsze prawdomówne. Jeśli Bóg mówi, nie troszcie się o nic, to znaczy, że wie, że potrafimy to zrobić. Ale pamiętajmy o wersecie. Jestem silny w Jezusie Chrystusie, który mnie wzmacnia. Pod tym warunkiem. I tylko pod tym warunkiem możemy to osiągnąć. I dalej czytamy tak. Czyńcie to, czego nauczyliście się i co przejęliście, co słyszeliście i co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. To nie jest chełpliwość Pawła. Duch Święty mu powiedział, że tak ma mówić. Niektóre wersety w listach jego mówią tak. Paweł mówi, patrzcie na mnie. Jeśli będziecie wykonywać tak, jak ja robię, będzie dobrze. Bądźcie z Bogiem. I tak patrząc tak po ludzku, no facet nie wie, co mówi, prawda? On dobrze wie, co mówi. Dobrze wie, co w tym liście zamieścił. On może wahał się to zamieścić, a Duch Święty powiedział, masz to zamieścić. Może, panie, no to jest może pychać, co ja będę to pisał? Czy dyktował ktoś, żeby napisał? Duch Święty mówi, masz to umieścić. Jak Paweł mówi o skromności, skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom, bo Pan jest blisko. Wszystko, co nas spotyka, bo chrześcijanin nie wie, co to znaczy przypadek, nie ma takiego czegoś w życiu chrześcijanina. Nie ma takiego czegoś jak zrządzenie losu, zbieg okoliczności, mówiąc negatywnie, pech. Nie ma takiego czegoś w życiu chrześcijanina. W ogóle takiego czegoś nie ma. Paweł mówi, Bóg mnie prowadzi i pewne rzeczy w moim życiu to jest Boża wola. To jest Boża wola. Każdego z nas Bóg wyznaczył, aby czynić Bożą wolę w życiu każdego z nas. Wiadomo, to inaczej wygląda. Dużo zależy od tego, jak mu się poddamy. Paweł napomina Filipian. Bóg wiedział, co było w ich sercach i co oni wykonali, co oni zrobili, gdy Paweł to mówił. Bóg też mówi do serca Pawła. Ten list do Filipian był pisany długo po nawróceniu Pawła. Bo kiedy Paweł się nawrócił, był niemowlakiem w Chrystusie, chociaż miał wiedzę, zakon na pamięć znał, miał doświadczenie, ale gorliwość miał nie w tą stronę. Bardziej zwrócono przeciwko Bogu niż w stronę Boga. Bóg musiał to wszystko obrócić. I mijały lata, Bóg doświadczał Pawła. Oj, to było doświadczenie niesamowite. I Paweł mówi tak, umiem się ograniczyć, umiem żyć w obfitości. Wszędzie, we wszystkim jestem wyćwiczony. I my za apostołem Pawłem mówimy to samo. We wszystkim jesteśmy wyćwiczeni, tak? No pewnie nie. No pewno w czym jesteśmy wyćwiczeni, ale w tym, co to Paweł mówi? Wiecie, możemy powiedzieć tak, umiem żyć w obfitości. Ale co za tymi słowami idzie? Umiem żyć w obfitości i nie grzeszyć. O, to wtedy będzie. Łatwo jest się zachłysnąć obfitością. A jak kiedy nam brakuje i przez długi czas nam brakuje, to tracimy cierpliwość. Czujemy się niekomfortowo. I zaraz nam pewnie przychodzą takie myśli. Boże, gdybym ja tak traktował swoje dziecko, że nie spokały ich potrzeb, to powiedzieliby do mnie, że jestem rodzicem wyrodnym. A ja tak długo modlę się, żeby zaspokoił moją potrzebę, modlę się i nie ma efektu. Nadrzędną rzeczą, którą Bóg wykonuje wśród nas, bracia i siostry, jest nas wyćwiczyć. Ale po co? Już na olimpiadę za późno zaczęła się. To nie o jakie ćwiczenia chodzi. Abyśmy weszli do nieba, bracia i siostry. Bo tam już musimy być wyćwiczeni. Musimy być tak nauczeni, że cokolwiek Bóg powie, to Bóg będzie wiedział, że my to zrobimy. Bóg będzie wiedział, że my nie zawiedziemy. Bóg będzie wiedział, że do końca będziemy wierni. Bóg to będzie wiedział. Patrzcie, Izraelici w Starym Testamencie odchodzili od Boga, to wracali. Tu znów odchodzili, to wracali. Byli niewierni Bogu. A Słowo Boże mówi nie raz, nie dwa. Mówi kilkaset może razy, że Bóg zawsze pozostaje wierny. I Bóg oczekuje takiej samej wierności od nas. Co by się w życiu naszym nie działo? Bóg mówi, raduj się. Dlaczego? No bo ja jestem obok. To co te okoliczności, które są wokół ciebie, czy one mają jakieś znaczenie? Jak ja jestem obok? Ale musimy mieć świadomość, że Bóg jest obok. Kiedy mamy problemy, nikt nie myśli o Bogu w tym czasie. Aż tak wnikliwie. Chyba, że tylko Boże ratuj. Boże, wyrwij mnie. Boże, pobłogosław. I skupiamy się na okolicznościach. Bóg zawsze jest obok nas. Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Ja jestem z wami, mówi Bóg. Dalej Ewangelia Łukasza, też końcowe wiersze, od 24 rozdział od 47 do 49. Iż począwszy od Jerozolimy, w imię Jego ma być głoszone wszystkim narodom pamiętanie dla odpuszczenia grzechów. Wy jesteście świadkami tego, a oto ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, a zostaniecie przeobleczeni mocą z wysokości. To właśnie moc między innymi do radowania się, do nietroszczenia się o nic. Tak, to jest też moc do służby. To jest te dary Ducha Świętego, które mówi pierwszy list do Koryntian. To są te dary też. Ale to jest też umiejętność i siła do radowania się. W każdej sytuacji. Nawet kiedy wszyscy patrzą na ciebie zdziwieni, że radujesz się. A z czego tu się radować? Dlaczego ty się nie troszczysz? Wszyscy się troszczą. Wszyscy zabiegają codziennie, aby nie troszczyć się, przynajmniej nie mieć o co się troszczyć. Albo te troski zminimalizować. A ty masz troski? Masz problemy? A radujesz się. Masz pokój. Działasz dziwnie. Chrześcijanin powie, wierzy Bogu, a człowiek niechrześcijanin powie, no nienormalny człowiek. Tak nie reaguje normalny człowiek. Tak nie reaguje. Musimy zadać pytanie, co to jest normalność? Czy my normalni jesteśmy? Kiedy wierzymy w Boga, mamy tyle darów Ducha Świętego, takie cuda się w naszym Kościele dzieją? To jest normalne? A w świecie dzieją się inne rzeczy i tam jest, też mówią normalnie? Gdzie nie pójdziesz, to wszędzie normalnie. A jak jest chrześcijanin, jak powiem chrześcijanin, potrafi się zachować w każdej sytuacji. Czyli jakby mówią niektórzy, do tańca musi być, do różańca. Tu jest dobrze, modlisz się, chwała Bogu, tam pójdziesz też, potrafi się tak wtopić w tłum. Paweł mówi, mamy być jak świece, mamy być światłością na świata. Mamy słuchać tego, co mówi Słowo Boże. Słowo Boże mówi, raduj się. Słowo Boże mówi, bądź skromny. Słowo Boże mówi, nie troszcz się. Dlaczego? Bo Bóg się troszczy o ciebie. Raduj się, bo Bóg jest twoją siłą. Uwielbiaj Boga, kiedy brakuje ci. Uwielbiaj Boga, kiedy masz obfitość. Uwielbiaj Boga, kiedy cierpisz głód. Słowo Boże świadomie mówi, cierpisz głód, bo to nie jest nic przyjemnego dla nikogo. Kiedy znosisz niedostatek, raduj się. Dlaczego? Bo głód się skończy i niedostatek minie. A nasze nastawienie musi być cały czas te same. Musi mieć taki duchowy kręgosłup. Ma być duchowy kręgosłup. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie. Co to jest modlitwa? Kiedyś powiedział ktoś, że to jest rozmowa z Bogiem. Tak. Kiedy stajesz na kolanach i się modlisz. Tak, to jest rozmowa z Bogiem. Ale też może być atmosfera modlitwy. Możesz nie mieć czasu stanąć na kolana, ale cały dzień chodzisz w atmosferze modlitwy. Pracujesz i przed Bogiem jesteś w duchu modlitwy. Modlisz się do Niego. Masz z Nim kontakt. Przecież zmywasz. Przecież naprawiasz samochód. Przecież coś tam robisz w domu. Tynkujesz sobie garaż. Czy kobieta prasuje? Nie można w tym czasie się modlić, bo sobie ręce przypalisz żelazkiem. Wiecie, przecież masz żelazko 1200 W, nastawisz sobie na 3 kropki, wiecie, jaka to temperatura, a ty jeszcze będziesz się modlić. Potem przychodzi siostra do zboru, 4 palce w bandażach. Co robię? Modliłam się w czasie prasowania. Nie będzie tak. Bóg jest Bogiem ładu i porządku. Ładu i porządku. Jak się modlisz, krzywda ci się nie stanie. Bo jesteś w łączności z Bogiem. Nie troszcie się o nic, ale przyjdźcie w modlitwie do Boga. Bo Bóg ma moc zaspokoić nasze troski, nasze potrzeby. Nawet czasami nas musi ograniczyć w pewnych sferach. To zawsze jest przy nas, aby nas wzmacniać. Pamiętacie, kiedy Jezus był kuszony na pustyni? 40 dni przez szatana. Tam Słowo Boże mówi, aniołowie byli, którzy go wzmacniali. A myślicie, że u nas jest inaczej? Jak mamy problemy, jesteśmy doświadczani, też mamy aniołów, którzy nas wzmacniają. Tylko od nas zależy, od naszej decyzji, czy skorzystamy z tego pokrzepienia, tego wzmacniania. Boże, ja chcę się radować. Podejmuję decyzję, chcę się radować. Dopomóż mi w mocy swojej. Podejmuję decyzję, chcę się radować. Nie chcę, żeby moja twarz była taka smętna. Taki jakby, niektórzy mówią, taki wzrok ponikły. Albo pogrzeb masz w rodzinie, albo coś, nic, co się stało? Nie, nic się nie stało. No wiesz, no, na nabożeństwie byłem. I taki zmartwiony, był na nabożeństwie. Powinna być radość, kiedy idziesz na nabożeństwo i radość, kiedy wchodzisz na nabożeństwo, bo jesteś napełniony. A wchodzisz, czekasz na napełnienie. Czym? Czekamy na napełnienie czym? No, pastor powie słowa, ma wspaniały głos. Głos pastora jak ucho łechce, prawda? Tak słuchamy. Piękna barwa głosu, głos anielski. To nie jest prawda. Duch Święty przemawia. Był jak jeden człowiek, który przemawia i ludzie powiedzieli, głos to anielski, nie Boże. Długo nie postał. Padł od razu, porażony przez Boga. Herod się nazywał. Bóg daje nam niesamowitą moc. I zachęca nas do rzeczy, które po ludzku są nienormalne. Ale przed Bogiem są jak najbardziej normalne. Jak najbardziej pożądane przez chrześcijan. Bo to daje nam energię do życia. Nawet psychologowie, wiecie, psychologowie mówią, inaczej człowiek z problemami przeżywa pewne sytuacje, gdy się raduje. Gdy zmusza siebie do radowania się. Dawid powiedział, duszo moja, błogosław. Błogosław Pana. Zobacz, co on robi w moim życiu. Dawid zmuszał swoje myśli, swoją duszę, żeby błogosławiła Pana. Bo nie do śmiechu mu było. Pierwszy syn z Batszebą zmarł. Absalom zbuntował się. Wcześniej Absalom Amnona, swego brata starszego, zamordował. No wiecie, to się w rodzinie działo, rzeczy wiecie, nienormalne. Nie było do śmiechu Dawidowi. A Dawid mówi, duszo, masz się radować. Masz się radować. Bo Bóg wiele błogosławieństw dał. Rozkazuje ci duszo w imieniu Jezusa, można tak powiedzieć. I co, dusza posłuchała Dawida? Czego zlekceważyła? Posłuchała. Dawid był jednym z najbardziej ludzi, którzy radowali się w Panu. My powinniśmy być tak samo jak on, nawet więcej. Bo nie mamy takich problemów rodzinnych jak on. U nas w rodzinie nikt nikogo. U nas jest normalnie. Chociaż też mamy problemy, mamy potrzeby, które nas dotykają. A Słowo Boże mówi, radujcie się, o nic się nie troszcie. Bo ja jestem z Tobą, mówi Pan. Tylko pod tym warunkiem. Bo ja jestem z Tobą. W innym razie nie potrafimy tego słowa wykonać. Nie potrafimy tego Bożego nakazu spełnić. Nie jesteśmy w stanie, nie mamy sił. Ale to Bóg jest naszą siłą. Jak mówi apostoł Paweł, jeszcze raz przytoczę. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. Bez wyjątków. Wszystko mogę. Korzystajmy z tej mocy, którą według swojej łaski wielkiej Bóg nam dał. Niech nas Bóg błogosławi, bracia i siostry. Amen.